Cóż, kolejny rok prawie minął. 2025 jest już prawie za nami, skończony. Kiedy patrzę wstecz na rok 2025, wydarzyło się wiele rzeczy, których się nie spodziewałem. Było wiele rzeczy, których nie przewidziałem. Nie miałem pojęcia rok temu, że będziemy się dziś tutaj spotykać, w tym pokoju. A jednak tu jesteśmy. Przypuszczam, że w minionym roku i tobie przytrafiły się rzeczy, których się nie spodziewałeś. Może niektóre z nich były dobre, a może niektóre rozczarowujące. Tak czy inaczej, jesteś tutaj. Jesteś w domu Pana. Wielbisz Boga za wszystko, co uczynił. Chwała Bogu za to. Nie ma nic magicznego w tym, że kalendarz przewraca kolejne kartki. Ale zawsze jest to dobry moment, by się zatrzymać i pomyśleć o tym, co Bóg może dla nas przygotować w nadchodzącym, nowym roku. Czego Bóg chce dla ciebie w roku 2026? O tym właśnie chciałbym, żebyśmy dziś rano pomyśleli. Więc jeśli masz Biblię, proszę, otwórz ją ze mną na Ezechiela 37:1. 37:1 Ręka Pana była nade mną, i wyprowadził mnie On w duchu Pańskim, i postawił mnie pośrodku doliny. Była ona pełna kości. Pozwólcie, że przedstawię wam trochę kontekstu. Ezechiel był prorokiem Bożym, gdy Izrael znajdował się na wygnaniu w Babilonie. Księga Ezechiela, napisana pomiędzy 5 a 6 wiekiem przed Chrystusem, jest pełna proroctw. W końcu Ezechiel był prorokiem Pana. Na początku tej księgi znajduje się wiele proroctw dotyczących Bożej sprawiedliwości i Bożej świętości. Izrael był na wygnaniu, ponieważ nie byli posłuszni Panu, ale właśnie w tej części księgi zaczyna pojawiać się przesłanie nadziei. W poprzednim rozdziale, w rozdziale 36, pojawia się obietnica nowego serca, nowego ducha, duchowych narodzin, że Bóg usunie kamienne serca w Izraelu i da im serca z ciała. I właśnie rozdział 37 ukazuje wizję tego, jak to będzie wyglądać. Pierwszy werset mówi, że Ezechiel został sprowadzony do Doliny Pełnej Kości. Czy Ezechiel rzeczywiście znajdował się w dosłownej Dolinie Pełnej Kości? Może tak, ale raczej nie. Najprawdopodobniej jest to wizja od Pana. Jednak scena ta i tak jest nietypowa. Pamiętam, gdy po raz pierwszy przeczytałem całą Biblię, miałem 18 lat, i było wiele rzeczy w księdze Ezechiela, których nie rozumiałem, więc po prostu czytałem, starając się dokończyć księgę, kiedy nagle trafiłem na pierwszy werset. Musiałem go przeczytać jeszcze raz. Ezechiel był w Dolinie Kości? Pan przyciągnął moją uwagę i musiałem czytać dalej. Drugi werset. I przeprowadził mnie wśród nich wokoło. A oto było ich na powierzchni doliny bardzo dużo. A oto były bardzo wyschłe. A więc w tej wizji Bóg prowadzi Ezechiela po dolinie. A tam wszędzie leżały kości. To prawie tak, jakby stoczono tam bitwę, a polegli pozostali na polu walki. Zamiast pochować zmarłych, po prostu zostali pozostawieni w dolinie, by ptaki mogły wyjadać ich szczątki. A w tamtym czasie było to obrazem narodu Izraela. Nie byli posłuszni Bogu i poszli za innymi bożkami. Bóg ostrzegał ich wcześniej, że jeśli to zrobią, ich wrogowie odniosą nad nimi zwycięstwo, a ich martwe ciała będą pożywieniem dla ptaków. Ale Izrael nie posłuchał. I w końcu zostali podbici. Najpierw przez Asyryjczyków, a potem przez Babilończyków. Ostrzeżenia Boga się spełniły. Kiedy Ezechiel prorokował, naród Izraela był na wygnaniu w Babilonie i wszystko wydawało się beznadziejne, dokładnie tak jak ta Dolina Suchych Kości. To był przygnębiający obraz, suche kości pośrodku doliny, bez życia, bez tchnienia, bez ruchu, bez witalności. Nic, tylko martwe, wyschnięte kości. To wizja życia bez Boga, to wizja niekarmienia swojej duszy, to wizja życia bez Jezusa Chrystusa. Taki był stan Izraela w tamtym czasie. Duchowo wyschli. A on rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy te kości mogą ożyć? Bóg przemówił do Ezechiela i zapytał go, czy te kości mogą ożyć. Bóg zapytał Ezechiela, co jego zdaniem mogłoby się wydarzyć. Teraz Ezechiel nie jest po prostu przeciętnym wierzącym. On jest prorokiem, prawda? Cała jego służba polega na przemawianiu w imieniu Pana. Cała jego służba polega na głoszeniu tego, co Bóg zamierza uczynić. Jak moglibyśmy oczekiwać, że prorok odpowie na to pytanie? Oczekujemy, że prorok zrobi co? Będzie prorokował. Tak, Panie, Ty możesz to uczynić. Tak, Panie, Ty jesteś wszechmogący. Tak, Panie, Ty to zrobisz. Oczekujemy pewności od proroka. Oczekujemy zapewnienia od proroka. Oczekujemy proroctwa od proroka. Ale co mówi prorok? I odpowiedziałem, Panie Boże, Ty wiesz. Bóg pyta Ezechiela, co ten sądzi, a Ezechiel odpowiada, Panie, Ty wiesz. Co to za odpowiedź ze strony proroka? Gdzie jest pewność, gdzie jest ogień, gdzie jest moc, gdzie jest proroctwo? Słowa, które wyszły z ust Ezechiela, były mądrością, były prawdą, były solidną teologią. Ezechiel nie powiedział, ja wiem. Powiedział, Panie, Ty wiesz. Nie ma wątpliwości, że Bóg może. Nie ma wątpliwości, że Bóg jest w stanie. Nie ma wątpliwości, że Bóg ma moc. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma niczego, czego Bóg nie może uczynić. Amen? Ale czy samo to, że Bóg może, oznacza, że zawsze to zrobi? Albo czy oznacza to, że zrobi to w naszym czasie? Nigdy nie powinniśmy wątpić w to, że Bóg może to uczynić. Nigdy nie powinniśmy wątpić, że Bóg jest w stanie. Musimy się modlić, wierząc w to. Prosimy, szukamy, kołaczemy, mamy nadzieję, wierząc, że Bóg jest w stanie. Ale kiedy to, na co masz nadzieję, nie wydarza się, albo nie wydarza się w twoim czasie, albo nie dzieje się tak, jak tego chciałeś, to właśnie wtedy należy powiedzieć, Panie, Ty wiesz. Panie, Ty masz plan. Panie, Twoje drogi są wyższe niż moje drogi. Panie, ufam Tobie. Pamiętaj historię Szadracha, Meszacha i Abednego. Kiedy mieli zostać wrzuceni do pieca, powiedzieli królowi, nasz Bóg może nas wybawić, ale nawet jeśli tego nie zrobi, i tak nie będziemy służyć Twoim Bogom. Bóg zawsze może wybawić, ale tylko dlatego, że Bóg może, nie znaczy to, że zawsze to zrobi, albo że zrobi to w Twoim czasie. Ezechiel nie polega na swojej wiedzy czy zrozumieniu. On nie mówi, ja wiem. On mówi, Panie, Ty wiesz. On ufa Panu, nie pokładaj swojej wiary w czymś, co ktoś mówi, że się wydarzy. Ludzie od 2000 lat mówią, że Jezus na pewno wraca w tym roku, a ostatnio sprawdzałem, jeszcze nie wrócił. Oni nie znają dnia ani godziny, ale Bóg wie. Nie pokładaj swojej wiary w czymś, o czym ktoś mówi, że się wydarzy. Złóż swoją wiarę w naszym suwerennym Bogu. On wie. On jest wszechmocny. Możesz ufać Jego planowi. Możesz odpocząć w Jego dobroci. On jest zdolny, ale sam fakt, że może, nie oznacza, że zawsze to zrobi. Jego drogi są wyższe niż nasze drogi. 4. Wtedy powiedział do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz im, suche kości, słuchajcie słowa Pana. 5. Tak mówi Pan Bóg do tych kości. Oto ja wprowadzę w was tchnienie i ożyjecie. Obleję was ścięgnami, sprawię, że wyrośnie na was ciało, pokryję was skórą, dam wam tchnienie i ożyjecie, i poznacie, że ja jestem Panem. Bóg każe Ezechielowi prorokować nad kośćmi. Co za zadanie! Chciałbym zobaczyć minę Ezechiela, gdy otrzymał to polecenie od Boga. Ale Bóg mówi, że jego słowa przyniosą tchnienie i życie suchym kościom. Staną się one silne, obrosną ciałem i ożyją. Wracając do pytania Boga w wersecie 3. Czy te suche kości mogą ożyć? Dzięki Słowu Bożemu? Absolutnie tak. To Słowo Boże przywróci życie tym kościom. I to Słowo Boże przynosi życie także nam. Pierwszym krokiem wyjścia z duchowej suchości jest słuchanie słowa Pana. Innymi słowy, jeśli nie słyszysz regularnie słowa Bożego, jeśli nie czytasz słowa Bożego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że poczujesz się duchowo suchy. To Słowo Boże przynosi życie. To Słowo Boże nas podtrzymuje. To Słowo Boże prowadzi nas. List do Rzymian 10:17 mówi, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. List do Hebrajczyków 4:12 mówi, że słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. List do Hebrajczyków 4 również używa takiego kostnego języka, prawda? Mówi, że Słowo Boże przenika nie tylko naszą duszę i ducha, lecz także stawy i szpik. Słowo Boże daje suchym kościom życie.
Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A więc to nie tylko jedzenie utrzymuje nas przy życiu, ale to słowa Boże utrzymują przy życiu nasze dusze. Psalmista powiedział, że Słowo Boże jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Jezus powiedział także, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Trawa usycha, kwiat więdnie, lecz słowo naszego Boga trwa na wieki. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czym? Swoimi słowami. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Nasz Wszechmogący Bóg objawił się nam przez swoje Słowo. Dzięki Jego Słowu możemy dowiedzieć się, kim jest Bóg, poznać Jego naturę i charakter. Możemy się dowiedzieć, co się Jemu podoba, a co Mu się nie podoba. I możemy także poznać, kim jesteśmy dzięki Jego Słowu. Możemy poznać naszą potrzebę Boga oraz Jego pragnienia wobec nas.
Możesz więc usłyszeć to wszystko i pomyśleć, dobrze, więc każdy chrześcijanin spędza dużo czasu na czytaniu Biblii i słuchaniu Słowa Bożego. Myślę, że większość chrześcijan chce czytać i słuchać Słowa Bożego. Wydaje mi się, że mają takie pragnienie. Ale w praktyce wyobrażam sobie, że jest znacznie mniej osób, które faktycznie to robią. To trochę jak z ćwiczeniami i zdrowym odżywianiem, że większość ludzi chce to robić, ale kiedy przychodzi moment wyboru między kawałkiem ciasta a bieganiem, większość wybierze widelec i sięgnie po ciasto. Dlaczego tak jest? Dlaczego chcemy spędzać czas w Słowie Bożym, ale jednocześnie nie zawsze to realizujemy i wprowadzamy w życie? Powodem moim zdaniem jest to, że znacznie łatwiej jest nie czytać Biblii, niż ją czytać. Czytanie Biblii nie jest łatwe, tak jak przeglądanie internetu. Spędzenie 2 godzin na YouTube jest łatwe. Mogę to zrobić bez wysiłku. Czytanie Biblii takie nie jest, bo czytanie Biblii wymaga od ciebie czegoś.
To wymaga twojej uwagi. Słowo Boże kwestionuje sposób, w jaki myślisz. Kwestionuje sposób, w jaki żyjesz swoje życie. Jak mówi 4 rozdział listu do Hebrajczyków, Słowo Boże jest jak ostry miecz, który przenika nasze serca. Słowo Boże porusza nas, wyzwala w nas zmiany i pomaga nam wzrastać. Regularne czytanie Biblii wymaga dyscypliny. Stąd pochodzi słowo uczeń. Dyscyplina to praktyczne podejmowanie kroków, aby stać się osobą, którą chcesz być.
Wiele rzeczy nas rozprasza. O wiele łatwiej jest mi sięgnąć po telefon, niż po Słowo Boże. Ale Boża dyscyplina polega na robieniu rzeczy trudnych, zamiast tych łatwych, bo znamy duchowe korzyści. W naszym głośnym i zabieganym świecie musimy walczyć o cichy czas z Bogiem i Jego Słowem. Będą rozproszenia, będą hałasy, ale jeśli chcemy, aby suche kości ożyły, musimy walczyć. Musimy stawiać opór. Pozwól, że podam ci kilka praktycznych wskazówek.
Napija plan. Jeśli nie masz planu czytania Biblii, prawdopodobnie to się nie wydarzy. Nie sądzę, aby ktokolwiek przypadkowo przeczytał całą Biblię, dlatego zrób plan. Wybierz określoną porę dnia na czytanie Biblii i nie planuj wtedy nic innego. Zaangażuj się w to. Podzielę się na kanale WhatsApp Kościoła planem przeczytania całego Nowego Testamentu w 100 dni. Czy dołączysz do mnie w tym wyzwaniu? Jeśli się zgubisz, to w porządku. Wróć na właściwą drogę.
ale zrób plan i się go trzymaj. 2. Czytaj papierową Biblię. Tak, wszyscy mamy Biblię na telefonach, ale na telefonach jest też mnóstwo rozpraszaczy. Czytaj papierową Biblię, taką z kartkami. Niech to będzie inne doświadczenie niż przewijanie ekranu telefonu. 3. Jeśli nie masz papierowej Biblii, idź do biura kościoła i weź jedną za darmo. Połóż Biblię w widocznym miejscu i zostaw ją otwartą. Dzięki temu będzie zawsze gotowa, zamiast leżeć schowana gdzieś w plecaku.
2. Słuchaj także Biblii. Czasami lubię spacerować i słuchać Słowa Bożego w trakcie.
Czytaj je, słuchaj go, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Słowo Boże znalazło się w twoim umyśle i sercu. 3. Niech głos Boga będzie pierwszym głosem, który usłyszysz.
Co większość z nas robi jako pierwsze po przebudzeniu?
Sprawdzamy telefony, czy ktoś do nas napisał.
Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
Patrzymy, kto wygrał mecz.
To wszystko jest w porządku, ale te rzeczy mogą poczekać.
Zanim przeczytasz cokolwiek innego, przeczytaj Słowo Boże.
1. Pamiętam, jak kilka miesięcy temu obudziłem się i dowiedziałem się, że mój ulubiony zawodnik z mojej ulubionej drużyny został wymieniony.
To była pierwsza rzecz, którą przeczytałem tego dnia.
Po przeczytaniu tego, czy myślisz, że łatwo było przeczytać Biblię i się na niej skupić?
Nie, nadal byłem zdenerwowany tą wymianą.
2. Zacznij swój dzień od Słowa Bożego. Najpierw szukaj Królestwa Niebieskiego.
Uwierz mi, te wiadomości, ten news, te wyniki. Wszystko to będzie tam nadal, kiedy skończysz.
4. Nie po prostu połykaj, przeżuwaj. Słowo Boże jest jak duchowy pokarm dla naszej duszy. Nie czytaj go tylko po to, by odhaczyć zadanie. Nie po prostu połykaj. Przeżuwaj je. Mam na myśli to, aby spróbować znaleźć sposób na zastanowienie się i rozważenie tego, co czytasz danego dnia. Może to oznaczać podkreślenie lub zaznaczenie wersetu, który Bóg tego dnia kładzie ci na sercu. Może to być zapisanie modlitwy albo rozmyślanie i zapisywanie. Co ten werset może oznaczać dla twojego życia? Chodzi o to, żeby nie tylko połykać Słowa Bożego, ale poświęcić czas na przeżuwanie go, refleksję i rozważanie. W księdze Ezechiela Bóg mówi, że jego słowa przyniosą oddech i życie suchym kościom, i to ten sam przepis dla naszych dusz. Zaczyna się od słuchania Pana.
7. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się dźwięk i oto szelest, i kości zbliżyły się jedna do drugiej. Każda do swojej kości.
8. Spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna. Wyrosło ciało i skóra pokryła je z wierzchu. Lecz nie było w nich jeszcze tchnienia. Ezechiel posłusznie wykonuje polecenie Pana. Wypowiada słowa, które Bóg mu nakazał. Prorokuje do wyschłych kości i rzeczywiście, kości zaczynają się łączyć. Słychać dźwięk, szelest, jak kości łączą się ze sobą. Pojawiły się ścięgna. Skóra i ciało zaczęły się pojawiać. Dzieje się tak, jak powiedział Bóg. Ale jak czytamy w 8 wersecie, jeszcze nie ma w nich tchnienia.
9. Wtedy rzekł do mnie, prorokuj do tchnienia. Prorokuj, synu człowieczy, i powiedz tchnieniu, tak mówi Pan Bóg. Przyjdź z czterech wiatrów tchnienie i tchnij na tych pobitych, aby ożyli.
10.
Prorokowałem więc, jak mi nakazał. I weszło w nich tchnienie. I ożyli, i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie.
Tak jak wcześniej, Bóg mówi Ezechielowi, aby prorokował, aby tchnął życie w ciała. Jeden z autorów mówi, w języku hebrajskim słowo ruach może oznaczać wiatr, tchnienie, ducha lub ducha. Jezus użył tego słowa, gdy rozmawiał z Nikodemem o powiewie wiatru i nowym narodzeniu przez ducha. Również podczas stworzenia Adam był fizycznie kompletny, ale nie miał życia, dopóki tchnienie Boże nie weszło w niego. Ponownie Ezechiel jest posłuszny Panu. Prorokuje i tchnienie wstępuje w ciała, a ludzie stają na nogach i ukazują się jako wielka armia. Pierwsza część wizji była przygnębiająca. Dolina pełna suchych kości, pozbawionych życia i nadziei.
ale druga część wizji to to, czego pragnę dla Twojego życia w 2026 roku. Nie tylko słyszą Słowo Boże, ale są poruszeni do działania przez Ducha Bożego. Nie są tylko słuchaczami Słowa, ale także wykonawcami Słowa. Nie leżą, nie siedzą, nie przygotowani. Nie, oni stoją. Jest ich wielu i są gotowi.
Są czujni. Ich oczy są otwarte, chodzą w Duchu Bożym.
Żywi, oddychający, stojący.
Ich dusze płoną od słuchania słowa Pana i są gotowi, by ruszyć tam, dokąd Duch Święty chce ich poprowadzić. Zazwyczaj o tej porze roku sporządzamy listę wszystkich rzeczy, które chcemy zrobić. Chcę więcej ćwiczyć. Chcę zdrowiej się odżywiać. Chcę więcej oszczędzać. Chcę zmienić pracę. Chcę spędzać mniej czasu w mediach społecznościowych. I wszystkie te rzeczy są w porządku. To dobre cele. Ale wraz z nadejściem nowego roku, chcę cię zachęcić do czegoś więcej. Zamiast myśleć o wszystkich rzeczach, które chcesz zrobić w 2026 roku, chcę cię wyzwać, abyś pomyślał o tym, kim chcesz być w 2026 roku. Kim chcesz się stać w nadchodzącym roku?
W jakich obszarach swojego życia powinieneś wzrastać? Jakie rzeczy teraz cię powstrzymują?
Może kiedy myślisz o roku 2025, czujesz się jakbyś był w dolinie suchych kości. Może ubiegły rok był dla ciebie duchowo bardzo suchy i zastanawiasz się, czy następny rok będzie się czymkolwiek różnił? Może czujesz się jak werset 11.
11. Wtedy rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oto mówią, nasze kości wyschły i nadzieja nasza zginęła. Jesteśmy odcięci od życia.
Bóg wyjaśnia Ezechielowi tę wizję. Kości przedstawiały Izrael na wygnaniu w Babilonie. Czuli się beznadziejni. Czuli się martwi. Czuli się odcięci.
Ale Bóg nie zostawia ich w tym miejscu. Bóg nie zostawia ich bez nadziei. Ostatnie wersety.
12. Prorokuj więc i powiedz im tak mówi Pan Bóg. Oto otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi Izraela.
13. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój.
14. I dam wam mojego ducha i ożyjecie, i osadzę was w waszej własnej ziemi.
Wtedy poznacie, że ja jestem Pan, powiedziałem i uczynię to, mówi Pan Bóg.
Bóg mówi, och, czujesz się martwy? To przywrócę cię do życia, wyprowadzę cię z grobu, sprowadzę cię z powrotem do ziemi, którą ci dałem. Dam ci mojego ducha i będziesz żyć. Powiedziałem to i uczynię.
Nawet jeśli Izrael czuł się odcięty od Boga, wciąż był jego ludem. Nawet jeśli byli nieposłuszni, on wciąż się o nich troszczył.
Możesz spojrzeć na ubiegły rok i pomyśleć, czym ten rok będzie się różnił?
Możesz spojrzeć na ubiegły rok i poczuć się beznadziejnie.
Możesz spojrzeć na swoją sytuację i zapytać, czy Bóg naprawdę może zrobić coś, by wyprowadzić cię z tego duchowo suchego stanu? I odpowiedź, którą tutaj czytamy, brzmi, tak, Bóg potrafi, Bóg może to zrobić.
Przez Słowo Boże i przez Ducha Bożego wszystko jest możliwe w roku 2026.
On zamienia kości w wojsko. On zamienia groby w ogrody. On daje piękno w zamian za popiół.
Zanim poznaliśmy Jezusa, byliśmy jak ta dolina suchych kości. List do Efezjan, rozdział 2, używa tego samego języka. Mówi, że byliśmy martwi z powodu naszych występków. Duchowo byliśmy martwi, byliśmy bez życia. Ale Bóg, bogaty w miłosierdzie, przez wielką miłość, którą nas umiłował, nawet gdy byliśmy martwi z powodu naszych występków, uczynił nas żywymi razem z Chrystusem.
To przez łaskę jesteśmy zbawieni przez wiarę. I jako wierzący otrzymaliśmy Ducha Świętego, aby nas prowadził, wskazywał drogę i mówił nam, dokąd mamy iść.
Efezjan 2:10 mówi, że jesteśmy dziełem Boga,
stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je wypełniali. Nie wiem, co dokładnie będziesz robić w roku 2026. Nie wiem, co wydarzy się u ciebie w szkole albo w pracy. Nie wiem, co wydarzy się w twojej rodzinie. Nie wiem, dokąd pójdziesz w roku 2026. Nie wiem, co się stanie. Bóg wie. Ale wiem, że Bóg przygotował dla ciebie dobre uczynki do wypełnienia w roku 2026. Wiem, że chcę, abyś mu ufał, niezależnie od tego, co dzieje się w twoim życiu. Wiem, że chcę, abyś spędzał z nim czas, w jego słowie i na modlitwie. Wiem, że chcę, abyś był wrażliwy na jego ducha. Wiem, że chcę, abyś żył wiarą, a nie tym, co widzisz.
Jak powiedziałem wcześniej, daty w kalendarzu są arbitralne. Nie ma nic magicznego w 1 stycznia. Zmiany, które możesz wprowadzić 1 stycznia, możesz równie dobrze wprowadzić 28 sierpnia. Daty nie mają znaczenia. Liczą się twoje intencje. A jeśli potrzebujesz, żeby kalendarz pokazywał 1 stycznia, aby o tym pomyśleć, to w porządku. Chcę ci tylko przypomnieć, że Pan jest z tobą w roku 2026. Pan jest po twojej stronie w roku 2026. On nie jest przeciwko tobie. On cię nie odrzucił. Każda próba, każde doświadczenie przygotowuje cię na to, co będzie dalej. On jest dobry i czyni dobro. On działa we wszystkim na twoją korzyść. Powstań w tym roku. Nie jesteś martwy, jesteś żywy. Słuchaj słowa Pana w tym roku. Słuchaj głosu Ducha w tym roku. Bądź mężczyzną lub kobietą, jakiej Bóg pragnie. Idź i wykonuj dobre uczynki, które Bóg przygotował dla ciebie na ten rok. Niech te kości ożyją. Amen. Koniec kazania.